sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 11 dzień grudnia, 345 dzień 2022 roku, a na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniam się Państwu za realizatorskiej konsolety Krzysztof Jankowski, a sprzed mikrofonu w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20, jako że jeszcze trwają mecze ligowe w grach zespołowych pod dachem, to opowiemy o nich po godzinie 19. Za to do godziny 19 bardzo obszerny blok piłkarski. Powiemy o tym, co dzieje się w poznańskim Lechu, co dzieje się w poznańskiej Warcie. Zajrzymy także do klubów niższych lig, między innymi do drugoligowych rezerw poznańskiego Kolejorza. Będzie o trzecioligowej Polonii Środa. Zajrzymy także do piątoligowej ekipy drużyny Wiary Lecha i zajmiemy się także tym, co dzieje się w siedzibie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na stadionie przy Bułgarskiej. Będzie o znanej w tym tygodniu i oficjalnie ogłoszonej inicjatywie wybudowania dużej hali widowiskowo-sportowej w aglomeracji poznańskiej. Powiemy o tym też przed 19. Będzie także o sporcie w mniejszych miejscowościach naszego regionu. To na kanwie rozstrzygnięcia rankingu sportowo-turystycznego powiatów województwa wielkopolskiego. No a później będzie Liga, Superliga piłkarek ręcznych i zwycięstwo zawodniczek MKS-u Urbis Gniezno. Zajrzymy także na parkiety koszykarskie, siatkarskie. Będzie o meczu piłkarzy wodnych. Porozmawiamy także o hokejowej Superlidze. Zajrzymy także na mecz Ligi Mistrzyń. Uwaga! W kręglarstwie klasycznym. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
A jako, że na piłkarskim mundialu w Katarze trwa przerwa, oczekiwaniu na półfinały, no to te informacje głównie dotyczące sportów zimowych. Dawid Kubacki wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titize Neustadt i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugiego Słoweńca Andrzej Laniszka wyprzedził aż o 25,7 punktu. Czwarty był Piotr Żyła, a ósmy Kamil Stoch. Johannes Buhl wygrał z kolei w austriackim Hochfilzen zawody biatlonowego Pucharu Świata w biegu na dochodzenie na 12,5 kilometra. To czwarte zwycięstwo Norwega w tym sezonie. Polacy nie startowali. Panie rywalizowały już w sztafetach. 4 razy 6 kilometrów wygrały Francuzki. Polki w składzie Anna Monka, Kamila Żuk, Joanna Jakieła i Natalia Sidorowicz zajęły 16 miejsce. Szwajcarka Wendy Holdener wygrała w Sestriere slalom alpejskiego Pucharu Świata. Drugie miejsce zajęła Amerykanka Michaela Schifrin, a trzecie prowadząca po pierwszym przejeździe Słowaczka Petra Wchowa. Polki nie startowały. Panowie rywalizowali w Val d'Isère, także w slalomie. Najlepszy był Norwek Lukas Braten. Jedyny Polak w stawce Piotr Habdas zajął 50. miejsce w pierwszym przejeździe i nie awansował do drugiego. Dwie norweskie drużyny zajęły czołowe miejsca w pierwszych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w sztafecie mieszanej 4 razy 5 kilometrów w Beitstolen. Za nimi uplasowali się Szwedzi. Polacy w składzie Izabela Marcisz, Dominik Bury, Monika Skinder i Kamil Bury zajęli 15. miejsce. W Energa Basket Lidze Koszykarek rozpoczął się mecz w Bydgoszczy, gdzie miejscowy basket podejmuje drużynę Enei AZS Politechniki Poznań. Trwa, zdaje się, pierwsza kwarta tego meczu. Jak sytuacja na parkiecie
tak,
w Bydgoszczy?
Pierwsza kwarta tego spotkania. 4 minuty i 7 sekund do końca pierwszych 10 minut rywalizacji i ekipa Basket 25 Bydgoszcz prowadzi z Eneo AZS-em Politechniką Poznańską 11-9.
Oczywiście o wyniku tego spotkania będziemy Państwa na bieżąco informować.
Dokładnie za 2 tygodnie będzie już pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Zatem powolutku, myślę, można już sobie składać życzenia, także te muzyczne Merry Christmas Everybody, muzycznie na starcie audycji w sportowym rytmie formacja Slade. 11,5 minuty po godzinie 18, audycja w sportowym rytmie. Rzeczywiście żyjemy jeszcze mimo wszystko piłkarskim mundialem, mimo że polskiej reprezentacji na tym mundialu już nie ma, to mamy grono półfinalistów we wtorek. Mecz Chorwacja kontra Argentyna. Dzień później także o 20 w drugim spotkaniu jednej drugiej finału piłkarskich Mistrzostw Świata Katar 2022 zmierzą się narodowe reprezentacje Maroka oraz Francji. Więcej o mundialach jak zwykle w naszych audycjach. Mundialowy Katar Radia Poznań. Jutro kolejne wydanie o 10.15 i tak codziennie aż do poniedziałku 19 grudnia, kiedy to podsumujemy wszystkie mundialowe wydarzenia. Ale teraz częściej kibice Poznaniu, ale nie tylko w Poznaniu, w Wielkopolsce. Rozmawiają o inauguracji piłkarskiej Ekstraklasy. To oczywiście za ponad miesiąc, 27 stycznia startują rozgrywki, ale już jutro pierwszą część urlopów kończą piłkarze aktualnego wciąż mistrza Polski kolejorza. Jutro pojawią się na bułgarskiej. Posłuchajmy o planach, także o ciekawostkach. Rzecznik klubu Maciej Henszel i także będzie wypowiedź prezesa Piotra Rutkowskiego.
Od 12 do 22 grudnia Lechici będą trenować przy bułgarskiej. To będzie 10 dni. Między innymi w tym okresie przejdą tradycyjne badania wydolnościowe. Nieco dłużej będą odpoczywać kadrowicze, bo jeszcze niektórzy piłkarze kończą swoje mecze w reprezentacjach narodowych, ale nie będą też odpoczywać dużo dłużej, bo pojawią się przy bułgarskiej 14 grudnia. I po tych 10 dniach, 22 grudnia, rozpocznie się przerwa świąteczno-noworoczna. To będzie taki drugi okres urlopowy dla mistrzów Polski. Pojawią się ponownie po nowym roku 3 stycznia na treningu, a już 4 stycznia nazajutrz wylecą na jedyne tej zimy zgrupowanie do Dubaju.
Ten Dubaj to prezent świąteczny dla piłkarzy, to zgrupowanie?
Ten Dubaj to, można powiedzieć, że przegrany zakład przeze mnie, aczkolwiek tutaj nie ma przegranych, bo są tylko wygrani. Przegrany zakład mój z Radą Drużyny. W styczniu byliśmy w Turcji i Rada Drużyny powiedziała, że jak zdobędziemy mistrzostwo Polski, no to czy wtedy zafunduje im Dubaj. I oczywiście powiedziałem, że jasne, najpierw wygrajmy coś, potem będzie nagroda. Więc dzisiaj się cieszę bardzo z tego, że jedziemy do Dubaju na obóz zimowy, przygotowawczy. Mam nadzieję, że dobrze nas przygotuje do tego, co będzie wiosną.
7 stycznia mecz z jednym z lokalnych klubów i 10 stycznia spotkanie z drużyną, która wygrała w poprzednim sezonie rywalizację w Lidze Europy i z drużyną, która szykować się będzie też w styczniu do meczu w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, czyli niemieckim Eintrachtem Frankfurt. 14 stycznia powrót z Dubaju, no i już te 2 tygodnie w Poznaniu przygotowań do pierwszego meczu.
Jakie zadania dostał na to okienko zimowe dyrektor Tomasz Rząsa?
No na pewno utrzymanie piłkarzy już w ostatnich 2-3 miesiącach te rozmowy prowadził. Bardzo się cieszę, że udało nam się dowieść właśnie przedłużenie kontraktu Kwekweskiego, Milicza, Iszaka. No z kolejnymi trzeba rozmawiać, kolejne wyzwania przed nami, przed Tomkiem też, więc na pewno to będzie taki priorytet, żeby najpierw utrzymać to, co jest dobre, to, co jest najlepsze, a oczywiście szykować się też do tego, żeby uzupełniać te pozycje, na które mamy problemy.
Piłkarze Lecha jutro kończą urlopy. Pierwszą część urlopów, a więc po tych treningach na bułgarskiej, na boisku z podgrzewaną murawą, ale nie tym głównym, tylko tym położonym obok, będą wybierać się na kolejne urlopy, jak słyszeliśmy. Ciekawy wariant, no ale rzeczywiście sezon specyficzny ze względu właśnie na finałowy turniej piłkarskich Mistrzostw Świata. Drodzy Państwo, Lech zaczyna trenować od jutra, a kiedy do zajęć wrócą piłkarze ekstraklasowej Warty Poznań? O szczegółach opowie nam rzecznik klubu z Dolnej Wildy Piotr Leśniowski, z którym Dawid miał okazję niedawno porozmawiać.
Dobre wyniki owocują, bo pierwotny plan zakładał jednak szybszy powrót do treningów po tej zimowej przerwie, natomiast ze względu na to, że ta przewaga nad strefą spadkową urosła do aż 8 punktów, trener Dawid Szulczek troszkę wydłużył urlopy zawodnikom. 2 stycznia wracacie do treningów, prawda?
Tak, zespół spotka się 2 stycznia, natomiast zawodnicy już, z tego co wiem, już otrzymali rozpiski od trenera przygotowania fizycznego Tomasza Olszewskiego. Trafiły do nich takie plany na to, co mają robić w tym dniu, w tych dniach, kiedy no, powiedzmy są na urlopach, kiedy nie ma ich w klubie, ale jednak muszą pracować, żeby tak potocznie mówiąc się nie zapuścić i być tego 2 stycznia już w pełni gotowości do treningów, no bo to będzie zaledwie 4 tygodnie przed pierwszym meczem o punkty. Warta, wydaje mi się, w przeciwieństwie do większości drużyn sporo popracowała po zakończeniu rundy. Inne zespoły miały w tym czasie wolne, teraz wracają do treningów, natomiast zieloni są na urlopach. No zobaczymy, czyja forma przygotowań okaże się bardziej skuteczna.
2-tygodniowy okres przygotowawczy w tureckim Side. Wracacie do tego miejsca, w którym byliście w zeszłym roku, czy to będzie inny ośrodek, inna miejscowość?
Tak, dokładnie będzie to samo miejsce, gdzie zespół przygotowywał się do tak udanej rundy wiosennej. wiosennej 2022 roku. Sprawdzone miejsce. Z tego, co wiem, trener postawił bardziej na to, żeby popracować z drużyną. Mniejszy nacisk jest na to, żeby mierzyć się sparingowo. Tylko dwa sparingi są wstępnie przewidziane. Więcej pracy z zespołem nad elementami, które gdzieś tam trzeba doszlifować. No i też myślę, że tutaj jest to strategicznie fajnie zaplanowane przez sztab szkoleniowy i jesteśmy przekonani, że jest to właściwa droga.
Inna sprawa, że rundę wiosenną rozpoczynacie z naprawdę wysokiego C i to będzie bardzo duże, być może największe wyzwanie, które będzie was czekało w rundzie wiosennej.
No tak jak na początku sezonu, wtedy jechaliśmy, jak to się mówiło, do Jaskini Lwa, do zdobywcy Pucharu Polski, wicemistrza kraju, pretendenta do tytułu. Myślę, że wstydu wtedy w Częstochowie nie przynieśliśmy i myślę, że możemy też... Mamy też sporo czasu na to, żeby się odpowiednio do spotkania z Rakowem przygotować i będziemy na ten mecz gotowi.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Meldunek z koszykarskiego parkietu z Bydgoszczy. Ekstraklasa pani, ekipa basket Bydgoszczy na 9 minut 20 sekund przed końcem drugiej kwarty prowadzi z Eneo Aztesem Politechniką Poznań 24-19. Zakończył się mecz pierwszoligowy poznańskiego MUKS-u. We własnej hali MUKS-siarki pokonały Mosir Bochnia 71-59. Sporo było o Ekstraklasie, która startuje 27 stycznia o 20.30 meczem Stali Mielec z Lechem Poznań. Warta zagra dzień później o 15 w Grodzisku Wielkopolskim, jak słyszeliśmy, przeciwko drużynie Rakowa Częstochowa.
Ale my pozostajemy przy tematach piłkarskich. Mówić będziemy o drugiej lidze, tam dwie wielkopolskie drużyny. No w rundzie jesiennej zdecydowanie lepiej radzili sobie piłkarze KKS-u 1925 Kalisz, którzy cały czas są w tej szeroko rozumianej czołówce drugoligowej. No i na wiosnę będą walczyć także w piłkarskim Pucharze Polski. Przypominamy, mecz ze Śląskiem Wrocław. Druga drużyna Lecha Poznań także rywalizuje w drugiej lidze. Jak sobie radziła? No i jak trener rezerw Lecha Poznań podsumuje ten pierwszy okres? O tym w naszej kolejnej rozmowie.
Urlopy się należą, bo wcale piłkarska jesień nie była łatwa dla drugiej ekipy kolejorza pod wodzą trenera Artura Węski.
Piłkarze mają te 5 tygodni, żeby odpocząć. Wracamy po nowym roku, 3 stycznia, ale tylko zawodnicy, którzy wcześniej rozpoczynają też rok szkolny. Ten drugi semestr, reszta jeszcze odpoczywa do 9 i wtedy pełną ekipą się spotykamy we Wronkach. No myślę, że to potrzebny taki czas na refleksję, na odpoczynek, bo tak jak pan wspomniał, ta runda nie była łatwa. Ale mimo wszystko na końcu oceniamy ją w miarę udanie, bo ta końcówka, pokazaliśmy charakter, zaangażowanie i jednak ponownie ci chłopcy udowodnili, że ta pierwsza runda jest ciężka, bo wchodzą do piłki seniorskiej, budowa nowego zespołu, składu, ale myślę, że ten okres przygotowawczy pomoże nam jednak się zjednoczyć bardziej i na wiosnę więcej punktów zdobyć.
Z takiej perspektywy psychologii sportu ta runda była szalenie ważna, pana też czegoś nauczyła, bo pamiętam, że czasami jest trudno też medialnie się chwilami tłumaczyć po może nie piłkarsko złych występach, ale wynikowo były takie topnięcia. Nauczka dla szkoleniowca też?
Pewnie, że tak, oczywiście. Mądry trener zawsze po porażkach wyciągnie więcej wniosków niż po zwycięstwach i zwycięstwa cieszą, ale też czasami usypiają i myślę, że te chwile, które były w tej rundzie, nauczyły nas wiele, jak porażka ze Śląskiem Wrocław 4-0, jak te bramki tracone w końcówkach. Oczywiście kontekstów jest bardzo dużo, bo jednak taki najbardziej rzucający się w oczy to jest ten mentalny dla tych młodych chłopaków. Oni dopiero wchodzili do tej piłki seniorskiej, jak Patryk Olejnik, rocznik 2-6, który gra na środku obrony, gdzie jest no naprawdę, w tej lidze nie ma takich przypadków, a dzisiaj on zacznie treningi z pierwszym zespołem i to jest nasza misja klubu, którą wypełniamy. Natomiast dla szkoleniowca jest to bardzo ciężkie i nie było mi łatwo, ale z drugiej strony jestem dumny z chłopaków, że podnieśliśmy się, bo my po porażce 4-0 ze Śląskiem udowodniliśmy i odnieśliśmy 3 zwycięstwa. Dwa remisy, a Śląsk no niestety miał gorszą serię. Oczywiście pełni pokory do tego podchodzimy, bo nasza drużyna nie pozwala nam złapać jakiejś dużej serii, ale jednak ponownie za mojej kadencji udowadniamy, że kryzysy potrafimy przetrwać.
Dobrze pan wspomniał o tym, bo no, dla kibiców taką błyskotką jest zawsze to przechodzenie z drużyny drugiej kolejorza do tej pierwszej. Lech chlubi się akademią, chlubi się piłkarzami, którzy już grają na mundialach. Mówi się o Kubie Kamińskim, Michale Skurasiu. Oprócz Patryka Lejnika ta ława jest szersza, który mogą tę ekipę Johna van den Broma zaatakować?
Z mojej drużyny dołącza 3 zawodników. Dostanie szansę treningów, mam nadzieję, obozu z pierwszym zespołem. Jest to Patryk Olejnik, właśnie Bartek Tomaszewski i Max Dziuba. Fajni chłopcy, naprawdę warci obserwowania i powiem szczerze, no tutaj bardzo się cieszę, bo tak bardziej spokojny o ich przyszłość niż obawiam się. Fizycznie w miarę gotowi, bardzo mądrzy też tacy życiowo i poukładani, to jest ważne, bo tak jak pan wspomniał, tych dwóch, szczególnie tutaj Kubę Kamińskiego, niezwykle wyważona osoba i mądra życiowo i tutaj to jest mega ważne, też szczególnie w tym przejściu teraz, bo to nie jest łatwy moment i ta trójka tutaj daje ku temu sygnały. Na pewno też jeszcze trzeba warto wspomnieć o tutaj Oskarze Tomczyku z drużyny juniorów starszych, też fajny napastnik naprawdę, który fizycznie może nie jest na tyle obudowany, ale jednak ma taką smykałkę do strzelenia goli i no, warto obserwować tego chłopca.
To na koniec jeszcze pół żartem, pół serio zapytam, Skills Lab się przydaje? Jakieś mini konkursy pan urządza w drużynie?
Oczywiście, no teraz to już nasza zabawka i każdy łaknie tam być, oczywiście, no my jako ta najstarsza drużyna może nie korzystamy z tego najczęściej w porównaniu do młodszych tutaj grup, ale jednak pozwala to ten proces treningowy tak wprowadzić na wyższy poziom, dodać coś do szkolenia indywidualnego, bo tak do tego podchodzimy, uzupełnić jednostki treningowe o taką indywidualizację, więc naprawdę top rzecz i narzędzie dla nas.
Niezłą zabawkę mają w tych wrątkach Akademii Piłkarskiej Poznańskiego Lecha. Też pilnie z pewnością trenują piłkarze Polonii Środa Wielkopolska, bo gdy spojrzymy na tabelę trzeciej ligi, to okazuje się, że ten klub jest z naszych regionalnych wielkopolskich ekip najwyżej. No to posłuchajmy.
W trzeciej lidze najwyżej po rundzie jesiennej ze wszystkich wielkopolskich zespołów jest Polonia Środa Wielkopolska. 4 punkty straty do liderującej Pogoni Szczecin, 4 miejsce w tabeli.
Bardzo dobry wynik, mamy zdecydowanie odmłodzoną drużynę.
Pełnomocnik zarządu do spraw sportu i marketingu pan Rafał Ratajczak.
Bez wielkich gwiazd mamy właściwie jednego topowego zawodnika, Bartosza Bartkowiaka i kilku do tego doświadczonych zawodników i wielu, bardzo wielu młodych młodzieżowców, więc jest to na pewno sukces. Przed sezonem wielu obserwatorów ligi stawiało Polonię w gronie kandydatów do spadku i po pierwszym meczu, którym przegraliśmy 6-0 ze Świtem, to na pewno tym bardziej zostało potwierdzone. Tym niemniej dobra praca, bardzo dobra praca sztabu szkoleniowego, zawodników. Pomysł przede wszystkim na grę, pomysł na drużynę sprawdził się i myślę, że wszyscy w środzie jesteśmy bardzo zadowoleni.
Zwykło się mówić, że prawdziwych mężczyzn poznaje się nie po tym, jak zaczynają, a jak kończą. Wy tę rundę zaczęliście od wysokiej porażki, efektownej 0-6, ale zakończyliście efektownym zwycięstwem 4-0. Faktycznie chyba im dalej w las, im dłużej ta runda trwała, tym chyba więcej powodów do zadowolenia było.
Jak powiedziałem, to była młoda drużyna, która potrzebowała trochę czasu, żeby po pierwsze wykrystalizować skład, żeby znaleźć odpowiednie pozycje dla zawodników, znaleźć odpowiednich zawodników, którzy faktycznie pociągną ten zespół. Potrzebowali trenerzy kilku meczów, żeby to sobie jak gdyby poukładać. No i warto zaznaczyć, że biorąc pod uwagę tylko mecze październikowe i listopadowe, jesteśmy zdecydowanie najlepszą drużyną całej trzeciej ligi, więc to jest bardzo, bardzo znaczące.
Zwróciłbym uwagę na jeszcze jeden fakt. Dużo bramek pada w meczach z waszym udziałem, a jeśli brać pod uwagę tylko mecze rozgrywane na własnym terenie, to Polonia w ogóle strzeliła najwięcej bramek w lidze. To jest trochę coś, do czego chcecie dążyć, jeśli chodzi o taki styl gry, żeby te mecze były widowiskowe i żeby po prostu były ładne dla oka?
Taki był cel zmiany trenera. Jesienią ubiegłego roku rozstaliśmy się z trenerem Kapuścińskim i szukaliśmy trenerów, czy chcieliśmy bardzo jako zarząd, żeby Polonia zmieniła system gry z takiego defensywnego czy lekko defensywnego na stricte ofensywny. Zmieniliśmy zdecydowanie na ustawienie zespołu. Gramy w większości meczów trójką obrońców, co powoduje, że mamy więcej zawodników z przodu. No i to przekłada się na bardziej ofensywną grę. Mamy też dużo straconych bramek, no bo to niestety jest to ryzyko, że można więcej tracić. Ale jak widać, z reguły strzelamy tych bramek nieco więcej i dlatego wygrywamy te mecze. I to na pewno bardzo cieszy.
4 punkty straty ledwie do liderującej Pogoni Szczecin. Tak się zastanawiam, czy pan, rozmawiając z zawodnikami, z trenerem, jakiś cel sportowy będzie stawiał na wiosnę?
Polonia Środa Wielkopolska już 13 sezon gra w trzeciej lidze. Jesteśmy niezwykle stabilnym klubem. Awansowaliśmy razem z Sokołem Kleczew w 2011 roku. Oba te dwa kluby przez te 13 lat grają w trzeciej lidze. Więc no, samo z siebie się nasuwa, że trzeba albo by spać, albo by trzeba awansować. Bliżej nam na pewno jest do awansu, co bardzo ważne, co bardzo, bardzo ważne. Po wielu latach budowy wreszcie wygląda na to, że w przyszłym roku zostanie otworzony w Środzie zupełnie nowy, bardzo nowoczesny stadion Średzki, który będzie spełniał wymogi licencyjne drugiej ligi. Więc na pewno nie będziemy unikać walki, nie będziemy tego robić na hura. Pokazaliśmy, że potrafimy znaleźć wśród młodych zawodników bardzo dobrych, utalentowanych zawodników, którzy jak klocki Lego powkładane do drużyny potrafią podnieść swój poziom całej drużyny i tym torem chcemy iść. Nie wykluczamy, że może jeden czy dwa transfery jakichś bardziej doświadczonych zawodników, ale głównie szukamy młodych, utalentowanych zawodników 2002, 2003, 2004, którzy przede wszystkim chcą zdobywać trofea.
Tyle Rafał Ratajczak z trzecioligowej Polonii Środa Wielkopolska. Skoro zaglądaliśmy do najlepszej wielkopolskiej drużyny w trzeciej lidze, to teraz schodzimy troszkę niżej. No i zajrzymy do lidera drugiej grupy piątej ligi.
Na pierwszym miejscu zimę w piątej lidze w grupie drugiej spędzi drużyna Wiary Lecha, prowadzona przez trenera Łukasza Kubiaka.
Ogólnie myślę, że ten cały 2022 rok był dobry. Poprzedni sezon zakończyliśmy na drugim miejscu, który uprawniał nas do gry w barażach o czwartą ligę. Niestety nie udało się. Drużyna Wiktorii Skarszew była od nas lepsza i też latem no, chcieliśmy poprawić ten wynik tego drugiego miejsca. Zaszło trochę zmian i ten początek. Początek faktycznie tych rozgrywek nie był do końca zadowalający. Zdarzały nam się potknięcia, przegrana w kole, remis z rezerwami Polonii Środa Wielkopolska, no i porażka w Pucharze Polski z drużyną Dyskoboli. I myślę, że ten mecz w Grodzisku był takim punktem zwrotnym w tym sezonie. Odbyliśmy ze sobą szczere rozmowy, wyjaśniliśmy sobie parę rzeczy. Nasza gra zaczęła się zazębiać i po tej porażce w Grodzisku odnieśliśmy 10 zwycięstw z rzędu. Fantastyczny wynik. Zakończyliśmy rok z samymi zwycięstwami u siebie. Bilans bramek plus 39. Jest się z czego cieszyć. Mamy 5 punktów przewagi nad Olimpią Koło, no ale też wiemy, że jesteśmy dopiero w połowie drogi.
Siergiej Kriwiec, Hubert Wołąkiewicz, Jakub Wilk, Błażej Telichowski. Można powiedzieć, że retro Lech?
To prawda, że to są zawodnicy ograni. Często też nasi zawodnicy dopingowali tych graczy, z którymi teraz mogą okazję spędzać na boisku. To jest na pewno dobre. Ja myślę, że teraz zbudowaliśmy dosyć ciekawy zespół. Jest sporo młodych chłopaków, często zawodnicy urodzeni w 2000 roczniku lub niżej. Jest ich 5-6. Oni grają w podstawowym składzie. Mamy też grupę doświadczonych kiboli, którzy wiele lat są w tym zespole. No i plus rzeczywiście zawodnicy z ekstraklasy. Ja myślę, że co do jakości piłkarskiej nie muszę tutaj nikogo przekonywać, ale też oni dają wsparcie młodym zawodnikom, czy też pozostałym zawodnikom, w jaki sposób ustawiać się na boisku, są takimi liderami i cieszę się, że to tak dobrze funkcjonuje, że jest miejsce dla doświadczonych zawodników, jest miejsce dla młodzieży, ta mieszanka rutyny z młodością faktycznie tej jesieni prezentowała się bardzo dobrze i jestem bardzo zadowolony z tego faktu.
Nie tylko mieszanka rutyny z młodością, ale też mieszanka, jakby nie patrzeć, gwiazd polskiego futbolu i piłkarskich amatorów. Na tej płaszczyźnie to też działa?
Tak, rzeczywiście. No, jest to ciekawa sytuacja, gdzie z jednej strony mamy Siergieja, który zagrał zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w Lidze Europy. Mamy reprezentantów Polski, no i zawodników, dla których piąty poziom rozgrywek jest takim tutaj najwyższym. Natomiast nie ma tutaj wywyższania się w żaden sposób zawodników z ekstraklasy. Oni służą dobrą radą i też myślę, że zawodnicy mogą dużo czerpać z ich doświadczenia, mogą liczyć na podpowiedzi, w jaki sposób się ustawiać, jakie decyzje podejmować. To też dla mnie, jako dla trenera jest łatwiejsze, a też myślę, dla atmosfery to jest fajne, bo można powspominać stare czasy, jak na przykład bramkę Siergieja w Chorzowie, która potem w kontekście dała Mistrzostwo Polski Lechowi Poznań jeszcze za czasów, gdy właśnie grał czy Siergiej, czy Robert Lewandowski. Lewandowski.
Wiosną szturm na czwartą ligę?
No, na pewno będziemy starali się bronić tej pozycji lidera i nie będę ukrywał tutaj naszych aspiracji czwartoligowych. Myślę, że musimy przede wszystkim dobrze przepracować ten okres zimowy. Na pewno będziemy chcieli utrzymać tą kadrę, skoro zapewniła ona nam tak dużą liczbę punktów i tak dużą liczbę zwycięstw. Chciałbym podkreślić, że żadna z drużyn z piątej ligi z trzech grup nie zdobyła tyle punktów, co my. To ważne, żebyśmy tą serię podtrzymywali. Więc tak, myślę, że będziemy bronić tej pozycji i mam nadzieję, że w czerwcu, kiedy pojedziemy na ostatni mecz do Grodziska Wielkopolskiego, no wspólnie z naszymi kibicami będziemy mogli cieszyć się z awansu.
Piłkarska przerwa zimowa powoduje, że można organizować czy to kursy trenerskie, czy na przykład kursy na spikerów piłki nożnej. Między innymi ostatnio organizowanej imprezie, kursie przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej wziął udział człowiek, który przyjechał z dosyć daleka, że tak delikatnie się wyraża. Proszę się przedstawić, powiedzieć, skąd pan jest.
Nazywam się Tomasz Pelc, przyjechałem prosto z Bieszczad, a dokładnie miejscowość taka malutka Uherce Mineralne, nad Soliną to jest.
Skąd taki pomysł, żeby wziąć udział w tym kursie spikerskim, to takie daleko od rodzinnej miejscowości?
Powiem tak, od kilku lat chciałem kurs spikera sobie zrobić, tylko zawsze przerwało w ostatnich latach albo pandemia, albo w innych województwach było mało chętnych i nie było to organizowane. W tym roku się zdecydowałem, że muszę to zrobić i okazało się, że w Wielkopolsce, w Poznaniu, w pięknym mieście opłacało się.
Był pan przez jakiś czas także prezesem klubu? Dobrze usłyszałem w pańskiej biografii?
Tak, byłem prezesem lokalnego klubu Szorotka Uherce przez 2 lata.
W jakich klasach rozgrywkowych występowaliście?
Za mojej kadencji byliśmy w A-klasie, awans do okręgówki i tak 2 sezony się utrzymaliśmy.
Czasami w takich rozgrywkach niższych lig ważna jest też praca spikera po tym, co pan usłyszał tutaj na kursie?
Oczywiście, że tak, spiker jest bardzo potrzebny dla kibiców, dla drużyny, dla całej w ogóle atmosfery moim zdaniem, a że u nas przez kilka lat nie było spikera, to mam nadzieję, że teraz to reaktywuje.
No właśnie, jakieś plany sportowe w tej działalności klubowej już z dyplomowanym spikerem Tomkiem Pelcem?
Mam taki zamiar, będę chciał, żeby właśnie powrócić do tego i mam nadzieję, że się uda.
Ostatnio trochę, jeśli chodzi o ten podkarpacki futbol, coś się ruszyło dobrego, prawda? Myślę też o tym szczeblu centralnym.
No tak, Stal Mielec, Resowia, Stal Rzeszów. Powoli pniemy się z powrotem do góry.
Czyli piłka nożna w Bieszczadach też istnieje i ma się dobrze.
Tak, oczywiście. Mieliśmy nawet, jeżeli mogę jeszcze wspomnieć, w drużynie Szorotki Uherce dawnego mistrza Polski w ŁKS-ie grał Rafał Niżnik i grał także w Brandy Kopenhaga, 2 razy mistrz Danii.
Rafał Kniezicki, przewodniczący Wydziału Bezpieczeństwa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu.
Coraz bardziej popularne kursy spikerskie, bo trafiają tutaj nie tylko ludzie z województwa wielkopolskiego, a podlegający jakby jurysdykcji Wielkopolskiego Związku. Przed momentem rozmawialiśmy z gościem z województwa, uwaga, podkarpackiego. To znaczy, że co? Że dobrze ta wasza praca w wydziale jest oceniana? Że ludzie z różnych regionów przyjeżdżają na takie kursy?
Świadczy to dobrze o naszym kursie. Jest to 4. bodajże albo 5. już kurs. Frekwencja była dzisiaj bardzo wysoka, bo 28 osób. No i to, co tutaj pan redaktor zauważył, nie tylko z województwa wielkopolskiego, ale również z podkarpackiego i nie tylko, bo byli ludzie z kujawsko-pomorskiego, byli ludzie z opolskiego, bodajże dolnośląskiego, więc no chyba mamy już taką renomę.
Ta rola spikera podczas widowisk piłkarskich nie do przecenienia. Niektórym wydaje się, że to jest tak banalnie proste zajęcie, a chyba tak nie jest, co można świadczyć chociażby po reakcji kursantów.
Tak, bo wszyscy myślą, że spiker to jest człowiek, który chwyci mikrofon i sobie może na dużo pozwolić na stadionie. Natomiast ludzie, którzy tu przychodzą i słuchają wykładowców, którzy mówią zarówno o tym, co jest ważne dla spikera, co jest ważne dla całego meczu, trochę otwierają oczy, że to nie jest tak sobie wziąć mikrofon i do tego mikrofonu mówić. No, jest to obwarowane różnymi przepisami, są regulaminy, są ustawy i to wszystko staramy się tutaj właśnie tym początkującym spikerom przekazać. Bardzo ważna, istotna funkcja w dzisiejszych czasach na zawodach przede wszystkim piłki nożnej. No nie oszukujmy się, my działamy w strukturach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Dla nas jest to istotne, żeby coraz mniej było przerywanych meczy i coraz bezpieczniej, żeby ludzie się po prostu czuli bezpiecznie na stadionach, żeby mogli przychodzić całymi rodzinami.
I puentą tej rozmowy będzie jeszcze zapytanie tym razem Grzegorza Surdyka, spikera ekstraklasowej ekipy poznańskiego Lecha, bo nieprzypadkowo odbywał się ten kurs na obiektach kolejorza przy ulicy Bułgarskiej. Grzegorz, jakie takie generalne, główne przesłanie, bo też kursanci mieli okazję przemówić przez ten mikrofon stadionowy, przekazywałeś się podczas swoich prelekcji?
Żeby nie tracić głowy, żeby przykładać się do swojej pracy, żeby być opanowanym i żeby panować nad tym, co się dzieje na trybunach, nawet jak są przeciwności, a jak wiadomo, tych na stadionie Przybugarskiej nie brakuje czasami.
Ale tutaj mieliśmy przedstawicieli głównie niższych lig, ale chyba jeżeli chodzi o podstawowe zasady tych spikerskich zachowań, one są wszędzie, od każdej ligi, od klasy C aż po ekstraklasę, takie same.
Oczywiście my pracujemy na schemacie wypracowanym wcześniej przez Polski Związek Piłki Nożnej. Oczywiście praca spikera w ekstraklasie i w niższych klasach rozgrywkowych znacznie się różni. No choćby tutaj dajmy przykład, no są sprawy dotyczące telebimów. Wiadomo, że na niższych ligach jest to raczej nieosiągalne, ale rzeczywiście te ogólne zasady zapanowania nad tłumem, przekazania tych najważniejszych informacji i to, żeby było bezpiecznie, jest od B czy C klasy, jak na Śląsku, aż po ekstraklasę dokładnie takie samo.
W sportowym rytmie.
Niespełna 20 minut pozostaje do godziny 19. Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Dwie kwarty meczu Ekstraklasy koszykarek już za nami. Drużyna basketu 25 Bydgoszcz prowadzi po 20 minutach z Eneo AZS-em Politechniką Poznań 38-34. 4 punkty przewagi, nie jest to specjalnie duża przewaga. Liczymy na to, że podopieczne Wojciecha Szawarskiego z nawiązką tę przewagę w drugiej połowie odrobią.
Na antenie Polskiego Radia Poznań tę sprawę pilotujemy z dużą, naprawdę dużą życzliwością. A o inicjatywie wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego, aby pod Poznaniem zbudować dużą halę widowiskowo-sportową, już Państwa informowaliśmy. Teraz przyszedł niedawno czas na pierwszy konkret, czyli grunt pod planowany obiekt. Taki ze swoich zasobów zaproponowała gmina Komorniki, a w tym tygodniu podpisano list intencyjny. Podczas tego wydarzenia obecny był także nasz reporter Grzegorz Hałasik.
Wojewoda Wielkopolski, pan Michał Zieliński.
Ma być to wspólny projekt dla wszystkich Wielkopolan. Jest potrzebna w Wielkopolsce, tutaj w aglomeracji poznańskiej, duża hala, która będzie mieścić powyżej 10 tysięcy widzów.
Jest grunt w plewiskach w gminie Komorniki.
No zawsze musi być jakiś początek. To jest ten początek, który przede wszystkim pozwoli na to, ażeby powstała koncepcja architektoniczna. Właśnie pod pełnymi auspicjami Stowarzyszenia Architektów Polskich będzie ogłoszony konkurs na projekt architektoniczny, później w konsekwencji projekt techniczny. No to jest perspektywa około 18 miesięcy.
A kiedy mogłaby taka hala powstać?
W trakcie, kiedy będą prowadzone już prace konkursowe i pokonkursowe, no będziemy cały czas pracować nad pewnym rodzaju rozwiązaniami zarówno organizacyjnymi, jak i finansowymi, bo te finansowania oczywiście mogą pochodzić z wielu różnych źródeł. I najważniejsze było to, żeby mieć to miejsce, akceptację i przychylność samorządu, czyli władz, które danym terenem zawiaduje. I to jest taki właśnie pierwszy krok, taki pierwszy kamień milowy do tego, żeby ta hala mogła w perspektywie 8-10 lat powstać.
Mówi pan o poszukiwaniu finansowania z różnych źródeł. Tu też zaczyna się droga szukania tych pieniędzy, bo na razie nie ma nigdzie zapewnionych w jakimkolwiek budżecie pieniędzy na budowę tej hali.
Ja uważam, że najlepszą drogą jest, tak naprawdę w większości wniosków jest, że ma się projekt przygotowany, koncepcję przygotowaną, zna się kosztorys danej inwestycji i później występuje się o środki. No, trudno byłoby wpierw zabiegać o środki, kiedy nie wiadomo końca na co. To jest jakby pewnego rodzaju proces, który zainicjowaliśmy dzisiaj. Centralne, regionalne, unijne, wszystkie, które będą prowadzić do tego, żeby mogło ta hala powstać.
Jan Broda, wójt gminy Komorniki.
W momencie, kiedy pan wojewoda zaczął poszukiwać tego gruntu, no to spojrzałem na studium zagospodarowania gminy i mamy tu właśnie w plewiskach, szczególnie od ulicy Kolejowej, ale tutaj aż po Szkolną. Mamy tereny przeznaczone w studium pod tereny rekreacji, sportu i turystyki. Druga sprawa, w momencie, kiedy duże wysiłkiem inwestycyjnym budujemy węzeł przesiadkowy przy Grunwalskiej, budujemy wiadukt w ulicy Kolejowej, no to dojazd się nam znacznie poprawia ze strony Poznania. Mamy dobre połączenie, bo wystarczy tylko tutaj poszerzyć troszeczkę drogę w kierunku Gołusek, mamy węzeł Dąbrówka, mamy w końcu w Komornikach węzeł autostradowy. Także dojazd tutaj kilkoma drogami, to nie będzie tak, że to będzie jeden szpaler, prawda, oczekujących samochodów na wjazd na parking, tylko z kilku kierunków. No i prestiż dla gminy. No myślę, że jeżeli w kompleksie hali sportowej znalazłaby się pływalnia, na którą nasi mieszkańcy czekają, no to nie byłoby źle.
Oby tak było, trzymamy kciuki. No jeżeli ta hala powstanie, no to jestem przekonany o tym, że będzie się wypełniać do ostatniego miejsca, no bo też pasjonatów sportu w całym regionie nie brakuje, o czym przekonuje niedawne podsumowanie, które odbyło się w Domu Sportu przy Starłęckiej w Poznaniu.
Nagroda 600 zł i uprzejmie proszę o wręczenie
To jest zawsze bardzo miłe spotkanie, bo chyba jest się czym chwalić, jeśli chodzi już o 24. edycję sportowo-turystycznego rankingu gminy, powiatu, województwa wielkopolskiego. Ten konkurs organizowany przez Radę Wielkopolską Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe pod przewodnictwem posła Tadeusza Tomaszewskiego.
Dobra tradycja, dlatego że mamy dobrego partnera. Tym partnerem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który w ramach systemowych rozwiązań w obszarze sportu uruchomił 5-letnie umowy na realizację zadań publicznych i jedna z tych umów przewiduje organizację współzawodnictwa sportowego o Puchar Marszałka, a druga o Puchar Marszałka również jeśli chodzi o współzawodnictwo powiatu w turystyce. Co roku właśnie podsumowujemy i przekazujemy, co ważne również z tych środków otrzymanych od Marszałka w formie nagród na zakup sprzętu sportowego właśnie środki dla powiatu. W tym roku to będzie 42 tysiące. Wśród powiatów, jeśli chodzi o współzawodnictwo sportowe, najlepszy okazał się Ostrów Wielkopolski, dalej Ostrzeszów, Wągrowiec, Chodzież, Kodzin, Środa Wielkopolska. Jeśli chodzi o współzawodnictwo szkół ponadpodstawowych, gdzie odbyło się 11 imprez w takich dyscyplinach jak lekka atletyka, koszykówka, piłka ręczna, siatkowa, szachy, warczaby, najlepszą okazał się zespół szkół ponadpodstawowych w Nietążkowie, gmina Śmigiel, dalej Szamotuły i Ostrzeszów. 6 najlepszych szkół otrzymuje również sprzęt sportowy sfinansowany w ramach środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
W ramach 24. Współzawodnictwa Turystycznego Powiatu Województwa Wielkopolskiego, oczywiście pucharem pana marszałka, Ostrów zajął pierwsze miejsce.
Jeśli chodzi o turystykę, to tutaj odbyło się 6 imprez turystycznych. Najlepsze powiaty to Ostrów Wielkopolski, Wągrowiec, Konin, Września, Chodzież, Wolsztyn. Porozumienia oddzielnego z marszałkiem województwa wielkopolskiego realizujemy program upowszechniania lekkiej atletyki wśród młodzieży w ramach czwartków lekkoatletycznych i w tym roku w 13 ośrodkach odbyło się 7 imprez, łącznie 91 czwartków lekkoatletycznych, w których startowało prawie 10 tysięcy młodych uczestników. Możemy też aplikować o środki z programów rządowych. W ramach tych programów rządowych realizujemy program Umiem Pływać. W tym roku skorzystało z tego prawie 3 tysiące dzieci w 42 wielkopolskich gminach, a także realizujemy program dotyczący pracy z młodzieżą uzdolnioną sportowo. Kluby Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w mijającym roku zdobyły we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży 4,5 tysiąca punktów, co oznacza około 24% wszystkich punktów zdobytych w Wielkopolsce. Warto też podkreślić, że w tym roku do zrzeszenia wstąpiło 8 nowych członków prawnych, między innymi taki jak Atleta Gniezno w lekkiej atletyce, taki klub jak Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w kolarstwie, czy uczniowski klub sportowy Wiktoria Gutowy w unihokeju.
Podał pan znakomicie ten ranking, jeśli chodzi o powiaty, o te szkoły. Chciałbym zapytać, czy to są wciąż ci sami w kolejnych edycjach, czy raczej ten ranking ma także taki element inspirujący, że do tej rywalizacji włączają się inni?
Oczywiście to jest tak, można powiedzieć, trochę dekadami. To myślę, że ma jednak związek po części z władzami samorządowymi, bo bez wsparcia władz samorządowych, powiatowych i gminnych trudno jest brać udział. Dzisiaj bardzo wzrosły koszty dojazdu na imprezy. Jednak Wielkopolska to duży region, 226 gmin, 35 powiatów.
Miejsce drugie, powiat wągrowiecki. Panie starosto, uprzejmie prosimy.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy Poznań stawia na sport profesjonalny? Tutaj mamy poważne wątpliwości, ale natomiast czy Poznań stawia na sport rekreacyjny? Tutaj akurat wątpliwości raczej nie mamy. Stawia. Posłuchajcie państwo sami.
Szymon Rakowski, współkoordynator programu Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka oraz Nasz Sportowy Fyrtel.
Te nazwy budzą duże zainteresowanie, bo to są programy przeznaczone dla wszystkich. To nie jest sport zawodowy. Wyjaśnijmy pokrótce, o co w tych programach, projektach chodzi.
Tak, to są projekty przeznaczone głównie dla amatorów, dla mieszkańców miasta Poznania, bo to jest najważniejsze, finansowane z budżetu miasta Poznania w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Tutaj wiodącą rolę wiedzie Wydział Sportu. Warto podkreślić, że ten sport jest taki amatorski. To są zajęcia dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę i tutaj absolutnie szczególnie trzeba podkreślić, nie stawiamy żadnych granic wiekowych. Na naszych zajęciach ćwiczą również 90-latki, ale również najmłodsi przedszkolacy w ramach komponentu sportowy Frytelk Zuba, czy zajęć trenera przedszkolaka. Rocznie około 4,5 tysiąca seniorów bierze udział w zajęciach z trenerem senioralnym. To jest praktycznie 170 grup ćwiczebnych tygodniowo. Dodatkowo 20 boisk, na których łącznie, rocznie około 3,5 tysiąca do 4 tysięcy dzieciaków i około 10 zaangażowanych przedszkoli z łączną liczbą około 1500 do 2000 przedszkolaków. To tylko i wyłącznie trener osiedlowy, ale nasz sportowy Frytel, który zainaugurował swoją działalność w 2019 roku, w zasadzie w chwili obecnej oprócz Starołęki, Minikowa, Marlewa, takiego dużego rejonu numer 4 PBO, w chwili obecnej jest dostępny praktycznie w 5 rejonach poznańskiego budżetu obywatelskiego, co przekłada się praktycznie na połowę miasta. I ci mieszkańcy na dzielnicach w ramach tych projektów rejonowych mogą korzystać z mnogości zajęć, które oferują lokalne obiekty. To warte podkreślenia, że nie można przeskakiwać z rejonu na rejon w miejscu, gdzie się mieszka. Najbliżej, jak tylko można, są prowadzone bezpłatne zajęcia dla każdej grupy wiekowej. Zajęcia zdrowego kręgosłupa, ścianka spinaczkowa. W zeszłym roku nawet mieliśmy naukę narciarstwa. Dodatkowo spływy kajakowe, rajdy rowerowe. To mnogość sportu i na naszych zajęciach panuje jedna złota zasada. Nie rozmawiamy o polityce i nie rozmawiamy o chorobach.
Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Za 7 minut godzina 19. Jeszcze przed 19 troszkę nawiążemy do tej sportowej rekreacji. Słyszeliśmy, że propozycji jest bez liku. Bardzo popularne chociażby w kręgach seniorów są kręgle albo bowling. Tymczasem kręgle klasyczne to absolutnie poważna dyscyplina sportu, w której rozgrywane są i Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Istnieje także Liga Mistrzyń. Zatem zajrzyjmy na taki mecz Ligi Mistrzyń, który odbył się w Tarnowie Podgórnym. Grały panie. Alfa Wektor rywalizowała z kręglarkami z Węgier.
Kręgielnia Wektor w Tarnowie Podgórnym jest miejscem meczu rewanżowego pierwszej rundy Ligi Mistrzyń w kobiecym kręglarstwie. Alfa Wektor gra z węgierską drużyną Ipartechnika Gjor. Ogląda oczywiście to spotkanie szef kręgli klasycznych w Polskim Związku Kręglarskim Maciej Kląskała.
Tam przegraliśmy 5-3, nieznacznie. Liczyliśmy na to, że tutaj jesteśmy w stanie odrobić tą delikatną stratę. Dobrze się układał mecz, ale teraz weszły najlepsze zawodniczki węgierskie w ostatnim bloku i troszeczkę nam się wymyka zwycięstwo z rąk. To jest drużyna bardzo utytułowana, która zdobywa czołowe pozycje na rozgrywkach klubowych, europejskich, światowych, więc czołówka światowa.
To możemy powiedzieć o Alfie Wektor Tarnowo Podgórne.
Dziewczyny wygrały Mistrzostwo Polski w zeszłym sezonie. W tym sezonie dobrze zaprezentowały się w Pucharze Świata klubowym. To pozwoliło zagrać w tej 16 najlepszej w Champions League. Myślę, że dla dziewczyn to jest fajne doświadczenie. Po latach, kiedy to mężczyźni Alfie Wektor Tarnowo Podgórne jeździli po Europie, można powiedzieć, po różnych rozgrywkach, teraz dziewczyny podążają ich śladem i zbierają pierwsze doświadczenia.
Nowe tory.
To jest w ogóle ciekawe, że poprzednie tory w Tarnowie były z Mistrzostw Świata z 2000 roku, z Poznania. Teraz po 22 latach nowe tory zainstalowane. Faktycznie te, które jeszcze w listopadzie zeszłego roku dzielnie służyły na Mistrzostwach Świata. Jest nowocześnie, system pokazuje wszystko, co się dzieje w meczu. Ci, którzy śledzą ten mecz, widzą wszystko jak na dłoni, nie muszą gdzieś tam zaglądać do internetu, czy tabelki jakieś papierowe, tylko wszystko mają jak na dłoni.
Dominika Zygarłowska, zawodniczka Alfy Wektor Tarnowo Podgórne. Pani wynik bardzo dobry.
Tak, chociaż można było wyciągnąć trochę w tej końcówce, trochę więcej jednak.
Kluczem jest tutaj strącić wszystkie kręgle, co nie jest takie łatwe pewnie. To się zdarza raz na kilka rzutów?
Dokładnie tak i to też zależy od może stylu każdego zawodnika, jak to rzuca i od prędkości kuli. Wtedy wiadomo, że mogą zbić się wszystkie, ale no ciężko. Trzeba dobrze wyrzucić tą kulę, żeby te wszystkie kręgle się zbiły.
Ile rzutów trzeba oddać w takim meczu?
120.
I to jest 6 zawodniczek, więc jest tutaj sporo okazji do zdobycia punktów, ale i też do stracenia.
Dokładnie, szczególnie jak my w Lidze Polskiej gramy po 4 zawodniczki, nie gramy po 6. Mam nadzieję, że to wróci w przyszłym roku, żebyśmy jednak do szóstek zwróciły.
Macie tutaj nowe tory w Tarnowie Podgórnym, które rok temu były na Mistrzostwach Świata niedaleko stąd w hali Osirowskiej.
Na początku, jak to wiadomo, jak się pierwsze kroki na nich stawia, to trzeba doprecyzować, bo każdy tor jest prosto taki sam, trzeba się zaprzyjaźnić z nimi, ale potem jak już się gra i się chodzi na te treningi, to już znacznie lepiej idzie. Tylko jeszcze przez to, że mieliśmy przerwę, przez to, że były budowane te tory, to też trochę musiałyśmy poczekać zanim i wrócić do tych treningów.
A na krajowym podwórku będzie walka o Mistrzostwo Polski?
Dokładnie tak. Mamy taką nadzieję.
Węgierskie okrzyki radości, a to oznacza, że kręglarki z Węgier wygrały mecz Champions League z zawodniczkami Alfy Wektor Tarnowo Podgórne. Wygrały 6-2, jak poinformował nas w zapisie komputerowym nasz reporter Grzegorz Hałasik. I to Węgierki awansowały do najlepszej ósemki Ligi Mistrzyń w kręglarstwie klasycznym.
A kto będzie krzyczał po meczu Energabasket Ligi Kobiet w Bydgoszczy? Czy
ale nie
miejscowy?
Po węgiersku.
Nie, po polsku. Po bydgoszku albo po poznańsku, bo drużyna basketu 25 Bydgoszcz gra z Eneą AZS-em Politechniką Poznań. Rozpoczęła się trzecia kwarta tego spotkania. Jak na razie, no niestety powiększa się przewaga gospodarzy. 40-34. Niespełna 8 minut do zakończenia trzeciej kwarty tego meczu. Oczywiście będziemy informować o przebiegu tego spotkania, ale to już w drugiej części naszej audycji. Zapraszamy. Bądźcie Państwo z nami do godziny 20.
Po Gnieźnieńsku realizuje nasz program w sportowym rytmie Krzysztof Jankowski, który teraz takim magicznym ma przycisk i będzie do 19 dla Państwa śpiewała grupa Pet Shop Boys.